Witaj, słuchasz podcastu o talentach, coachingu, pasji i rozwoju. Odcinek 138 i dzisiaj będzie o syndromie people pleaser, czyli jak przestać być zbyt miłym dla wszystkich innych. Witaj w serii podcastów Żyj Prawdziwie, Żyj Odważnie. Ja nazywam się Ela Krokosz i od 20 lat zajmuję się tym, co jest moją pasją, rozwojem potencjału ludzi. Dzięki pracy z tysiącami osób w wielu krajach wiem, że w nas jest dużo większy potencjał, niż nam się wydaje. Moją rolą jest pomóc ludziom dostrzec ich potencjał, a potem zrobić wszystko, aby go wykorzystali. Prowadzę indywidualne coachingi, szkolenia oraz programy online, w których wykorzystujemy strategie skutecznego zarządzania własnym potencjałem. W podcastach Żyj Prawdziwie Odważnie znajdziesz inspiracje, wywiady i konkretne rady, jak skutecznie zarządzać Twoim potencjałem, który często też nazywam talentem. Witam Cię bardzo, bardzo serdecznie. Jak ja lubię ten język angielski, bo on ma takie określenia, które łapują esencję tego, o czym chcę powiedzieć. People pleaser, czyli zadowalacz ludzi. No po polsku nie ma takiego określenia, ale właśnie people pleaser to są dwa słowa, gdzie nie trzeba powiedzieć nic więcej i wiadomo, o co chodzi. Pleasing people, czyli robienie dobrze innym, a nie sobie. U nas oczywiście jest to troszeczkę dłuższe, czyli trzeba powiedzieć o tym, jak przestać być zbyt miłym dla innych i postawić siebie co najmniej tak wysoko jak innych, a już w ogóle najlepiej by było siebie na pierwszym miejscu stawiać. I dzisiaj będzie o tym, dlatego że kiedy ja pracuję w self-coaching program i kiedy pracuję naprawdę nad bardzo wieloma wyzwaniami, które ludzie przynoszą, to bardzo często widzę, szczególnie kiedy coachuję kobiety, że ta potrzeba bycia miłym dla innych jest potrzebą, która w wielu przypadkach podstawia nam naprawdę nogi, tak? Podstawia nam, jest taką kłodą pod naszymi nogami i powoduje, że nie robimy tego, co byśmy chcieli. Mówimy nie to, co trzeba. Zachowujemy się nie tak, jak naprawdę chcielibyśmy się zachować, a wszystko po to, żeby umilać życie innym. Ja za moment zadam Ci kilka takich pytań, dzięki którym będziesz mógł czy mogła sobie zobaczyć, czy syndrom people pleasera, czyli zadowalacza innych, jest Twoim syndromem. Ale zanim o tym, to z ciekawością też do tego podcastu zainspirowałam je, jakby z ciekawością przyglądałam się mojej relacji z moimi córkami i w ogóle moim córką. Nagrywam dla Ciebie ten podcast zaraz po moim też wyjeździe na taki tygodniowy wypad z moimi dziewczynkami. W te wakacje mamy faktycznie tydzień takiego kompletnego resetu, dosyć szybkiego po egzaminach, tak żeby się nacieszyć słońcem, nacieszyć sobą, zanim do tych swoich koleżanek polecą, a potem na 3 tygodnie w Stanach podróżowanie, czy już faktycznie zwiedzanie i tak dalej. No i w każdym razie, podczas tego tygodnia ja lubię sobie robić takie babskie wyjazdy z moimi dziewczynkami. Mój mąż wtedy jedzie na motor, a my sobie jedziemy właśnie we 3. No i poleciałyśmy do Tunezji. No takie typowo all-inclusive, czyli leżymy, gadamy, opalamy się, no taki całkowity reset. No i jak to na tych all-inclusive są też takie animacje wieczorne, różne przedstawienia. No i jest takie przedstawienie wieczorne, taki fakir, który się kładzie na tych gwoździach, nie gwoździach. Myślę, że kojarzysz, jak wygląda takie show. No i oczywiście zawsze ten fakir bierze jakieś osoby chętne do tego, żeby potem na nim stanęły, siadły, czy cokolwiek zrobiły, żeby pokazać jeszcze mocniejsze naprężenie, nacisk na te gwoździe. No i jedną z osób, które zostały wybranych, jest jedna z moich córek, Jula. No i Jula idzie, bierze udział w tym show, patrzy, jak siedzi z tym uśmiechem pięknym na tej sali, na scenie. I potem jak schodzi, mówię, Jula, i co super to było? A ona mówi, mamo, daj spokój, to był jeden wielki żart. A ja mówię, o matko, ale jak patrzyłam na ciebie, to w ogóle nie miałam takiego odczucia. Trzeba było zejść z tej sceny i w ogóle to wszystko olać. No ale oczywiście, jak wiemy, są takie sytuacje, że jedno myślimy, ale drugie mówimy. I nie ma w tym nic złego, bo myślę, że to byłoby absurdalne, jakby nagle wstała z tego krzesła i zeszła z tej sceny, mówiąc, że to jest jakiś jeden wielki żart. Myślę, że są takie momenty, kiedy to świadczy o twojej dojrzałości, kiedy mimo, że myślisz coś innego, to zachowujesz się inaczej, bo wiesz, że to jest adekwatne do tej sytuacji. I to jest okej. Okay. Czyli są takie sytuacje, gdzie faktycznie nie możesz zawsze postąpić tylko tak, jak ty uważasz. Są takie sytuacje, w których musisz wejść na wyższy poziom swojego myślenia i funkcjonowania i dosyć dyplomatycznie się zachować. I kiedy będę mówić o tym byciu zbyt miłym, to nie chodzi mi o przykłady takich sytuacji, kiedy masz taką, bym bardziej powiedziała, mądrość w sobie, żeby wiedzieć, że to, co myślisz, albo to, w jaki sposób chciałabyś się zachować, na chwilę musisz schować na bok. Problem polega na tym, i to obserwuję w self-coaching program, kiedy ta potrzeba bycia zbyt miłą dla innych za mocno siedzi w twoim życiu i tak naprawdę objawia się w wielu kluczowych sytuacjach, gdzie nie chodzi o zejście ze sceny, bo ci się przedstawienie nie podoba, tylko chodzi o bardzo ważne aspekty dla ciebie, gdzie zamiast powiedzieć nie, mówisz tak, a konsekwencje tego są ogromne. Nie realizujesz swoich marzeń, nie podążasz za tym, co ci głos podpowiada, bierzesz kolejne projekty na siebie, przyzwyczajasz innych, że kto jak kto, ale Agnieszka to zawsze to zrobi i robisz to z uśmiechem, ale w środku się już gotujesz i się wypalasz. O takim syndromie mówię, o takich sytuacjach, gdzie inni stają się ważniejsi niż ty. I to jest ten syndrom takiego people pleasera. A znam go doskonale, nie żeby było, że się tak wymądrzam, znam go doskonale, bo jednym z moich talentów, talentem galupowym numer jeden, jest czar. Czar to jest skrót od ciągłe zdobywanie aprobaty rozmówców. Nie, żebym ja miała taki czar w sobie, tylko właśnie chodzi, że czar to jest skrót od ciągłe zdobywanie aprobaty rozmówcy. I to jest przepiękny talent, który pozwala ci bardzo szybko nawiązywać relacje z nowymi ludźmi. Masz ogromną ciekawość, żeby poznać nowe osoby. W ogóle każdy nowy nieznajomy to jest ktoś, kogo warto poznać. I to jest przepiękny talent, natomiast ma swoje minusy. Jednym z minusów czaru, ponieważ jest to ciągłe zdobywanie aprobaty rozmówcy, jest właśnie to, że żeby zdobyć aprobatę, czyli żeby też ten ktoś cię zaakceptował, polubił, to niestety możesz mieć tendencję do tego, żeby być właśnie zbyt miłą kosztem siebie. I to była zdecydowanie rzecz, która mnie dotyczyła. I dopóki nie zobaczyłam, że to nawet nie chodzi o to, że mam jakiś problem z tym, tylko to chodzi o to, że to jest przegięty mój talent galupowy, ten mój czar, to wtedy zaczęłam bardzo mocno nad tym pracować. I to, co chciałabym ci dzisiaj pokazać w tym podcaście, to są pewne sposoby na to, jak ja sobie radziłam z tym syndromem people pleasera i jak ja pomagam innym też trochę inaczej na to spojrzeć i dzięki temu, że inaczej na to spojrzysz, zaproponuję ci takie dwie nowe perspektywy na to, to może to być całkiem ciekawy bodziec dla twojej głowy, żeby przestać być zbyt miłą. Ale zanim powiem o tych dwóch sposobach spojrzenia, to może najpierw tylko powiem, na czym polega ten syndrom people pleasera, tak żeby było wszystko jasne. Definicja mówi, że people pleaser, czyli zadowalacz ludzi, to jest taki wzorzec zachowań, w którym osoba nadmiernie skupia się na zaspokajaniu potrzeb innych, często kosztem własnych granic, potrzeb i dobrostanu. Tak? Nie jest to jakaś, nie wiem, diagnoza psychologiczna, ponieważ nazywam to syndromem, ale pewien rozpoznawalny taki problem, który dotyczy naprawdę ogromnej ilości osób, a już kobiety to są mistrzyniami w tym, ale to też z powodów w ogóle społecznych, w których funkcjonujemy, o czym za moment, ale to jest pewien sposób zachowań, gdzie właśnie inni stają się ważniejsi niż to, co tak naprawdę my byśmy chcieli zrobić, czy to, w jaki sposób myślimy. I teraz pozwól, że zadam ci kilka pytań, które pozwolą ci też sprawdzić, czy ten syndrom może ciebie dotykać. Pierwsze pytanie. Zastanów się, ty możesz sobie oceniać w skali od 1 do 10, na ile cię to dotyczy. Nie nazwałam to problem, ale na ile cię to dotyczy. Po pierwsze, w skali od 1 do 10, na ile zgodzisz się z tym stwierdzeniem, że trudno mi odmówić, nawet gdy nie mam na coś ochoty. Nie? I 1 oznacza... Nie, to absolutnie mnie nie dotyczy. W ogóle mi nie jest mi trudno odmówić. A 10? Nie, to zdecydowanie ja. trudno mi odmówić, nawet gdy nie mam na coś ochoty. Drugie, często martwię się, że kogoś rozczaruję. I znowu bardzo ciekawe spojrzenie, tak? Często martwię się, że kogoś rozczaruję. Kolejne, zgadzam się na rzeczy, które są sprzeczne z moimi potrzebami i wartościami. I znowu jeden oznacza, nie, absolutnie, w życiu, tak? A 10 oznacza niestety. Często zgadzam się na rzeczy, które są sprzeczne z moimi potrzebami i wartościami. Kolejne, czuję się winna, gdy dbam o siebie lub stawiam siebie na pierwsze miejsce. I znowu jeden w życiu. 10 niestety często, tak? Czuję się winna, gdy dbam o siebie lub stawiam siebie na pierwsze miejsce. Kolejne, rzadko wyrażam złość lub frustrację, wolę to przemilczeć. Kolejne, bardzo przeżywam, gdy ktoś mnie nie lubi albo źle o mnie myśli. Jak ja bym się pod tym wszystkim podpisała. Kolejne, mam poczucie, że jestem odpowiedzialna za emocje innych. Kolejne, zdarza mi się mówić tak, a potem żałować, że się zgodziłam. I kolejne, często robię więcej niż powinnam, licząc na uznanie lub wdzięczność. I jeśli na tych kilka pytań czy stwierdzeń odpowiadałaś bardziej dycha, dziewiątka, to gdyby to zsumować, to można byłoby powiedzieć, gdyby nawet przemnożyć tą ilość pytań przez ilość punktów i im bliżej jesteś właśnie 90 punktów, tym bardziej moglibyśmy powiedzieć, że syndrom people pleasera to jest coś, co ciebie dotyczy. I teraz oczywiście może być tak, że są pewne rzeczy, które robisz bardziej albo które robisz mniej, czyli na przykład być może nauczyłeś się już mówić nie wtedy, kiedy chcesz powiedzieć nie, ale nadal często się przejmujesz tym, że inni mogą źle o tobie pomyśleć. Nie? To może być też tak, że już do pewnego stopnia wypracowałaś sobie pewne schematy radzenia sobie z tym people pleaserem, ale i tak bym się temu naprawdę bardzo mocno przyjrzała. Bo to, co z tobą zrobiłam, to jest właśnie taki mini test, który trochę pokazuje, że to jest właśnie syndrom people pleasera. No i teraz zastanówmy się przez moment, skąd się bierze people pleaser? A więc ten syndrom oczywiście bierze się w pewnym sensie z pewnego naszego wychowania. To zdecydowanie. Czyli jeśli w naszym domu była miłość tak zwana warunkowa, czyli jeśli jesteś grzeczna, to cię kochamy. Jeśli masz piątki, to jesteś dobrą córeczką, tak? To może mieć zdecydowanie wpływ na to, że dla nas jest ważniejsze, co inni myślą, niż to, co my myślimy, tak? Bo na miłość musieliśmy zasłużyć. I w naszej głowie stworzył się pewnego rodzaju schemat, który mówi, jak jesteś miła, to wtedy jesteś kochana. Jak jesteś miła, to wtedy różne rzeczy dla ciebie pozytywne się wydarzą. Może być też tak, że brało się to z nadmiernej odpowiedzialności w młodym wieku. Być może miałaś taką sytuację domową, gdzie dosyć szybko musiałaś czy musiałeś przejąć odpowiedzialność za rodzica czy za dom. No różne rzeczy mogły się wydarzać. I znowu to może spowodować, że ty musiałaś schować siebie i swoje potrzeby i musiało wyjść naprzód to, czego inni chcą. Oczywiście może się też wziąć z perspektywy domowej z różnych problemów, jakby rodziców, tak? Gdzie być może rodzice mieli jakieś problemy, czy były trudne relacje, czy były jakieś choroby, czy jakieś uzależnienia i ty jako dziecko musiałaś się opiekować dorosłymi. I oczywiście to może mieć wpływ, ale chcę ci też powiedzieć, że jeżeli masz ten syndrom people pleasera, to nie zawsze musiało to tylko i wyłącznie wynikać z problemów. Moja starsza córka, o której wspomniałam, w top 5 swoich talentów, jej drugi talent to jest zgodność. Zgodność, czyli robienie wszystkiego, żeby wszystkim było dobrze, czyli unikanie wszelkiego rodzaju konfliktów, dążenie do tego, żeby wszyscy się ze sobą dogadali. I teraz znowu ten talent przegięty może właśnie wyglądać tak, że zrobisz wszystko, żeby uniknąć konfliktów i najprościej wtedy ci jest po prostu odpuścić swoje, byleby tylko konfliktu nie było. Także nie musi to tylko wynikać, wiesz, z wielkich problemów domowych czy jakichś, wiesz, psychologicznych, które były w twoim domu. Bardzo ważnym aspektem też tworzenia się syndromu people pleasera jest otoczenie, w którym jesteśmy wychowywani. I już nie mówię o najbliższej rodzinie, mówię o społeczeństwie, z którego pochodzimy. Do dziś pamiętam taki moment, kiedy pojechałam w 98 roku, Jesus, w poprzednim wieku, jak to brzmi, w 1998 roku. Pojechałam do Stanów Zjednoczonych na taki program stypendialny Lia Jakoki, Globalna Wioska Przyszłych Liderów, i byli tam ludzie, tam chyba było ludzie z prawie 30 krajów, bardzo różnych. Były Chiny, była Japonia, była Brazylia, no właśnie, ja byłam z Polski. Bardzo ciekawy miks kulturowy. I tam zadano nam takie pytanie i poproszono, żebyśmy je dokończyli. Znaczy stwierdzenie, to nie było pytanie. I teraz ty też je dokończ. Bóg pomaga tym, którzy pomagają. I dokończ to zdanie. Bóg pomaga tym, którzy pomagają. Cały blok wschodni, czyli i Chiny, ale też Polska właśnie, czy Czechy, czyli my jakby z tego takiego wschodniego wychowania, bym tak rzekła, dokończyliśmy to zdanie, Bóg pomaga tym, którzy pomagają innym. Natomiast druga część społeczeństwa wychowanego w Stanach, wychowanego we Francji, wychowanego w Niemczech powiedziała, Bóg pomaga tym, którzy pomagają sobie. I pamiętam jak dziś ten mój szok kulturowy, który mówił, jak można tak myśleć? Bóg pomaga tym, którzy pomagają sobie? Cóż za egoistyczne podejście. A dzisiaj popatrz. Gdyby się nad tym zastanowić, to ma taki sens. Nie? Dlaczego jak wsiadasz do samolotu, to pierwszy komunikat, który słyszysz, jeśli podróżujesz z małym dzieckiem i wypadną maski tlenowe, komu masz najpierw ją założyć? Sobie, bo dopiero kiedy ty jesteś w dobrym stanie fizycznym, jesteś w stanie pomóc swojemu dziecku. I tak samo jest tu. Jak można pomagać innym, jeżeli najpierw sobie nie pomożesz, nie? Natomiast to, w jaki sposób my wszyscy odpowiedzieliśmy na to pytanie, Bóg pomaga tym, którzy pomagają innym, dokładnie pokazało jakby system, w którym wyrośliśmy. Ta koncentracja na innych jest ważniejsza niż na sobie. Jeśli już zadbasz o siebie, to znaczy, że z ciebie egoista. My dopiero mamy wiele jakby lat jeszcze, chociaż i tak to już jest niesamowicie wypracowane, ale jeszcze dużo do zrobienia, żebyśmy zaczęli dostrzegać, że jeżeli będziemy pomagać sobie najpierw, zadbamy o swoje potrzeby, to wtedy jest szansa, że możemy bardzo dojrzale pomóc innym. Także chcę ci też pokazać, że ten syndrom people-pleasera nie jest tylko i wyłącznie związany z naszymi błędami, które nasi rodzice popełnili, czy no różnymi trudnymi sytuacjami w dzieciństwie, tylko właśnie między innymi społecznym wychowaniem, w którym to bycie miłą jest szanowane i poważane bardziej niż bycie właśnie egoistyczną, czyli jakby najpierw dbającą o swoje własne potrzeby. Ale co chcę ci powiedzieć? Tak naprawdę można byłoby powiedzieć, że ten syndrom people-pleasera jesteśmy w stanie pokonać, oczywiście nie mając wpływu na to, jak społeczeństwo na to reaguje, nie mając wpływu na to, co się wydarzyło w twoim domu w dzieciństwie, ale to wszystko, co się wydarzyło i to, że ty dzisiaj reagujesz tak, a nie inaczej, nie pochodzi tylko i wyłącznie z tego, co ci się przytrafiło albo społecznie, gdzie zostałaś czy zostałeś wychowany, ale tak już bardzo naukowo pochodzi z połączeń neuronowych, które są w twoim mózgu, a połączenia te neuronowe są niczym innym jak właśnie ugruntowanymi pewnymi myślami, które się odpalają z automatu w momencie, kiedy się pojawia trigger, czyli sytuacja, która uaktywnia to połączenie neuronowe. Czyli jeżeli dotychczas, za każdym razem, kiedy na przykład trzeba było powiedzieć nie, i to skutkowało tym, że ten ktoś się obrazi i dotychczas zawsze jednak wolałaś powiedzieć tak, no to nie ma się co dziwić, że wykształciło się połączenie neuronowe, które zautomatyzowało twoją reakcję i kiedy następnym razem znowu trzeba powiedzieć nie, to z automatu, jeśli tym nie zarządzisz, pojawia się tak naprawdę odpowiedź tak, tak, zrobię dla ciebie, nie ma problemu. Nie? I teraz jeśli masz ochotę to pokonać, no to my nie będziemy grzebać tutaj w twojej przeszłości, w twoim domu. Tym coaching nie jest. To jeśli masz potrzebę taką przepracowania tego, to zapraszam gdzieś na terapię. Natomiast 90% rzeczy naprawdę jesteśmy w stanie wypracować za pomocą pracy na tu i teraz i na przyszłość, a tym jest dokładnie coaching. I ja chciałam Ci zaproponować, tak jak powiedziałam na początku tego podcastu, dwa sposoby kompletnie inne spojrzenia na to, co robisz, kiedy odpalasz swój syndrom people pleasera. Dwa sposoby kompletnie inne interpretacji. Gotowa? Gotowy? No to dobra. A więc tak, pierwsza rzecz. Pomyśl sobie przez moment. Kiedy Ty mówisz tak na sytuację, kiedy powinnaś powiedzieć nie, to wydaje Ci się, że robisz to w bardzo dobrej intencji, bo Ty po prostu chcesz, żeby innym było też miło. Ty po prostu jesteś taką osobą, która buduje bardzo dobre relacje. Nie chcesz nikogo skrzywdzić. I teraz uwaga, a ja powiem Ci tak, kiedy to robisz, to tak naprawdę jesteś kłamcą. Tak naprawdę jesteś kłamcą. Bo mówisz tak, mimo że w środku chcesz powiedzieć nie. I teraz pokażę Ci taki przykład ćwiczenia, które na mnie zrobiło wielkie wrażenie i ono mnie bardzo mocno otworzyło na to, żeby właśnie wychodzić z tego syndromu people pleasera, żeby ten mój talent przykręcać, mówić, to nie jest najlepszy sposób, żeby mówić tak wtedy, kiedy trzeba powiedzieć nie. Ćwiczenie z rozpiętym rozworkiem, które uwielbiam opowiadać, bo ono dokładnie przepięknie to pokazuje. A mianowicie, stoję na sali szkoleniowej i w pewnym momencie odwracam się od grupy, rozpinam rozporek, odwracam się z powrotem do grupy i prowadzę szkolenie. I kiedy mam ten rozpięty rozporek, prowadzę to szkolenie, to czekam, ile czasu zajmie nam to, aż w końcu ktoś mi zwróci uwagę. Czy nie będzie tym miłym dla mnie, czyli nie tym, który przynosi złą wiadomość pod tytułem przepraszam, Lala, masz rozpięty rozporek, tylko tym miłym, który chce mi pomóc uniknąć tego zażenowania, że w pewnym momencie musimy powiedzieć przepraszam, ale masz rozpięty rozporek. Czekam. I powiem Ci, co obserwuję. Obserwuję ludzi, którzy w momencie, jak już zauważą, że mam rozpięty rozporek, zaczynają się rozglądać na boki, trochę uciekają z tym kontaktem wzrokowym ze mną, bo jest im niezręcznie, ale pozwalają mi chodzić z tym rozpiętym rozporkiem. Aż w końcu ktoś, nie wiem, tam na boku na przykład mówi, przepraszam bardzo, ale masz rozpięty rozporek. I ja wtedy zatrzymuję się, oczywiście zapinam ten rozporek, ale mówię, słuchajcie, ile osób w tej sali widziało, że mam rozpięty rozporek? No i oczywiście 90% osób podnosi rękę. I ja mówię, to jak to się stało, że mi nie powiedzieliście? Nie? No i oczywiście zaczyna się, bo wiesz, nie chcieliśmy, żeby ci było niemiło. Oczywiście też oni nie chcieli, żeby im było niekomfortowo, że są tym, który przekazuje tą złą wiadomość. Ale generalnie najczęściej to, co słyszę, to jest to, że nie chcieli powodować, żebym ja tam stała i była zażenowana. I wtedy sobie, wtedy zawsze wchodzimy w tą dyskusję i tam im mówię, a powiedzcie mi, gdybyście wy stali tutaj na moim miejscu i mielibyście rozpięty rozporek, jak szybko chcielibyście, żeby wam ktoś powiedział prawdę? No i oczywiście wszyscy mówią, no chciałabym tak naprawdę to od razu, nie? I teraz pytanie, czy będzie miło, kiedy usłyszysz, sorry, ale miałaś rozpięty rozporek? Nie, nie będzie miło. Czy będzie miło tej osobie, która musiała to powiedzieć? Też nie będzie miło. W związku z tym nawet oczekiwanie, że w sytuacji, w której nie może być miło, będzie miło, jest absurdalne. I teraz analogicznie to biorąc, kiedy ktoś mówi, słuchaj, pójdźmy w piątek do kina, na przykład, a ty kompletnie nie masz ochoty na to kino i nawet nie masz ochoty tego zrobić. Bo tak jak powiedziałam, są takie sytuacje, kiedy mówisz tak, no nie mam ochoty iść do tego kina, ale ponieważ mojemu mężowi bardzo na tym zależy, zrobię to dla niego. Nie? Ja mówię o sytuacjach, kiedy kompletnie nie chcesz tego zrobić, tak? Ale robisz to, ta osoba nawet nie wie, że nie chcesz iść do tego kina, ty się uśmiechasz do tego kina, idziesz z tą osobą, a w środku masz taki żal do siebie, że nie powiedziałaś nie. Być może nawet zaczynasz obwiniać tą osobę o to, że musisz z nią iść do kina, a to ty podjęłaś decyzję, że powiedziałaś tak wtedy, kiedy chciałaś powiedzieć nie. I teraz pomyśl sobie przez moment, kiedy jest taka sytuacja, gdzie trzeba bardzo szczerze powiedzieć, co naprawdę sądzisz, kiedy szczerze trzeba odmówić, kiedy szczerze trzeba powiedzieć, na to się nie zgadzam, to nawet oczekiwanie tego, że będzie nagle miło w tej sytuacji, jest absurdalne, tak? To wiadomo, że przez moment nie będzie miło, ale teraz idźmy właśnie za tym dalej. I kiedy tobie się wydaje, to był nie mówię tego do ciebie, żeby ciebie jakby stawiać tutaj pod ścianą, bo to był dokładnie mój case i do mnie to rozumowanie bardzo mocno przemówiło. Kiedy mi się wydawało, że ja jestem taka fajna, bo ja jestem taka miła, bo ja nie odmawiam, bo ja nie powiem niczego niemiłego i kiedy ja zrozumiałam, że zachowując się w ten sposób, tak naprawdę jestem kłamcą, to dla mnie to był jak kubeł zimnej wody na głowę. To mnie ocuciło na zasadzie takiego patrzenia, naprawdę budujesz dobre relacje? Przez to, że mówisz tak wtedy, kiedy chcesz powiedzieć nie? Naprawdę budujesz dobre relacje? Kiedy jesteś zbyt miła i działasz wbrew temu, co naprawdę myślisz? I to spojrzenie na to, że kiedy mówię tak w momencie, kiedy chciałabym powiedzieć nie, kiedy robię coś za kogoś kosztem swoich własnych potrzeb, nie prowadzi kompletnie w kierunku budowania dobrych relacji, ale przynajmniej nie w dłuższej perspektywie, bo gdyby ta osoba się dowiedziała, że ja w życiu nie chciałam iść do tego kina, a jednak poszłam, no bo przecież wiesz, chciałam się do ciebie dopasować, jeszcze mam teraz pretensje, że masz do mnie pretensje o to, że nie powiedziałam ci wtedy nie, to przecież to w życiu nie prowadzi do dobrych relacji. W związku z tym jeszcze raz powtórzę, jeśli ci się wydaje, że kiedy jesteś taka bardzo miła, to budujesz dobre relacje, to ci powiem, jesteś kłamcą, który powoduje, że w dłuższej perspektywie ta relacja nie będzie na pewno dobra. I teraz nie obwiniam ciebie, ale mówię to tak dosłownie i dosadnie, żeby nasza głowa to chwyciła i sobie pomyślała, okej, czyli kiedy się tak zachowuję, to jestem kłamcą. I teraz szukamy schematu na pracę ze swoją głową. I kiedy nasza głowa zrozumie, że działając tak, tak naprawdę kłamie i jest kłamcą, to pytanie jest, która głowa chciałaby być kłamcą? Myślę, że żadna. I teraz popatrz, oczywiste jest to, że jeżeli trzymasz sposób myślenia, który mówi, wiesz, bo robię to, żeby naprawdę jej było miło. Robię to, żeby nasze relacje były dobre. To nie ma się co dziwić, że nawet czujesz się taka dumna, że robisz coś dla innych, ale za moment wychodzi ci taki żal do siebie, być może nawet do tej innej osoby, że w taki, a nie inny sposób zareagowałaś. A jeśli zmienisz ten sposób myślenia, tak? Jeśli na przykład przekonanie, które będziesz miała czy miał, robiąc dla niej coś, na co nie mam ochoty, jestem kłamcą, to myślę, że od razu poczujesz, że nie masz ochoty w takim razie zachować się nie w zgodzie z tym, co naprawdę czujesz, tak? Albo możesz mieć inne przekonanie. Robiąc coś dla innych wbrew sobie, oszukuję ich i niszczę naszą relację. Bo jeżeli za moment się okaże, że ta osoba chodziła cały czas z rozpiętym rozporkiem, tak jak ja na tej sali szkoleniowej, ale ty, żeby mi nie było niemiło, nie chciałaś mi powiedzieć, ale tak naprawdę to ja miałam rozpięty rozporek, to przecież niszczysz naszą relację. Przecież za moment do ciebie wrócę i ci powiem, dlaczego mi nie powiedziałaś wcześniej? Dlaczego mi nie powiedziałaś wcześniej, że nie chcesz dla mnie tego robić? Dlaczego udajesz, że chcesz dla mnie to zrobić? Inne jeszcze przekonanie, które możesz w sobie gruntować, żeby wybić się z tego robienia rzeczy miłych, bo jesteś taka dobra dla innych. Nie będąc szczerą w relacji, robię ludziom krzywdę. I teraz zobacz, co się dzieje z tobą albo co się dzieje w twojej głowie, kiedy takie przekonanie byś w sobie gruntowała. Bo dzisiaj przekonanie, które gruntujemy, żeby być miłym dla innych, to jest dobra, zrobię to dla niej, żeby jej nie było niemiło. Dobra, już zrobię to dla niej, żeby też tutaj konfliktu nie było. Dobra, to już to zrobię, żeby był święty spokój. Nie? I z takim myśleniem, to my naprawdę czujemy takie poczucie trochę takiej dumy. No fajnie, że to zrobiłam, dzięki temu nie ma konfliktu. Ale za moment to do nas wraca jak czkawka, w której mówimy, Boże, czemu znowu się podłożyłam? Nie? I jeszcze, co jest gorsze, obwiniamy tamtych ludzi za to, że oczekiwali czegoś od nas, a to my podjęliśmy decyzję, żeby zrobić coś, na co nie mamy ochoty. I teraz, jeśli w swojej głowie wytłumaczysz to w inny sposób, na przykład, tak jak powiedziałam, robiąc coś wbrew sobie, oszukujesz tak naprawdę innych i niszczysz waszą relację. Albo nie będąc szczerą w tej relacji, robię ludziom krzywdę. Albo wolę, aby ktoś powiedział mi szczerze, nawet jeśli mnie zrani. Albo wolę, aby ktoś mnie nie lubił za szczerość niż za kłamstwo. To zobacz, co się w tobie zmienia, kiedy tego typu zdania w sobie gruntujesz. Zobacz, co się zmienia. Myślę, że zaczynasz czuć w sobie coraz więcej odwagi do tego, żeby zmierzyć się z dyskomfortem. Tak jak powiedziałam, jeśli ja stoję tam, mam rozpięty rozporek i ktoś musi mi zwrócić uwagę, przepraszam bardzo, Ela, ale masz rozpięty rozporek, to tak samo ta osoba, która mi zwraca uwagę, czuje się bardzo niekomfortowo. I dlatego często nie mówimy sobie o tych rozporkach, bo nie chcemy czuć się niekomfortowo. Ale jeśli właśnie będziesz sobie budować któreś z tych przekonań, które pokazałam, nie będąc szczerym w relacjach, robię ludziom krzywdę. Wolę, żeby mnie ktoś nie lubił za szczerość niż za kłamstwo. To będzie zalążkiem do tego, żeby zmierzyć się z dyskomfortem, bo tam będzie dyskomfort, ale jednak zrobić to, w co naprawdę wierzysz. I drugie bardzo ciekawe przekonanie albo sposób spojrzenia, do którego cię zapraszam, to jest sposób, który mówi, że możesz też pomyśleć sobie o tym, że masz za o sobie zbyt wielkie mniemanie. Że co? Okej, jeszcze raz. A mianowicie, zobacz, co się dzieje. Kiedy uprawiasz syndrom people pleasera, czyli kiedy jesteś zbyt miły czy zbyt miła dla innych, czytaj, robisz coś, na co nie masz ochoty, mówisz tak, kiedy tak naprawdę masz ochotę powiedzieć nie, swoje potrzeby poświęcasz, żeby innym zrobić dobrze, tak? To popatrz przez moment, jeżeli na przykład myślisz sobie, robię tak, żeby im nie było przykro, tak? To ja bym się spytała, właśnie to był też sposób myślenia, który mi pomógł, ja bym siebie spytała, naprawdę myślisz, że masz aż tak wielki wpływ na stan emocjonalny innych? Patrz, jakie ciekawe, nie? No wiesz, nie odmawiam jej, żeby jej nie było przykro. I teraz podważmy to w naszej głowie. Naprawdę myślisz, że ty to masz taką siłę rażenia, że to, co ty zrobisz, będzie miało taki wielki wpływ na innych? I teraz zobacz, co się dzieje. A mianowicie, kiedy nagle zderzysz to, czy jakby pozwolisz głowie zderzyć ten sposób myślenia, który mówi, dzisiaj głowa mówi, wiesz, jak ty jej odmówisz, to jej będzie niemiło. I teraz gdyby powiedzieć, a czy ja nie mam tutaj za dużego mniemania o sobie i wydaje mi się naprawdę, że mam aż tak wielki wpływ na innych, że inni aż tak naprawdę bardzo będą się przejmować tym, co ja myślę i co ja zrobię, to nagle ten sposób myślenia może obniżać twój strach przed tym, żeby właśnie powiedzieć to, co chcesz powiedzieć. Bo teraz pomyśl sobie przez moment, gdyby twój sposób myślenia był taki, co ja powiem, szczerze mówiąc, nie ma żadnego wpływu na innych, bo oni mają swój model spece, który mówi w oparciu o to, co usłyszą, tworzą swój sposób myślenia. To nie ty decydujesz o tym, jak oni myślą. I gdyby odkleić ciebie od tej osoby, czyli nas od drugiej osoby i popatrzeć, my nie mamy aż tak wielkiego wpływu na ludzi. My nie mamy aż tak wielkiego wpływu, jak ludzie będą się czuli dzięki temu, co my zrobimy albo co my powiemy, to w odklejeniu się od bycia cały czas miłym może to nam bardzo mocno pomóc. Tak? Bo jeżeli nagle widzisz to, że ty powiesz nie, to nie ma aż tak wielkiego wpływu na to, że ta osoba się obrazi, bo to ona ma swój model i według swojego modelu będzie funkcjonować. Nie? Także zobacz, jakie to jest bardzo ciekawe spojrzenie z tej perspektywy, dlatego nazwałam to nawet takie pokazanie swojej głowie, że mam zbyt wielkie mniemanie o sobie, myśląc, że moje zachowanie będzie miało aż taki wpływ na innych. Nie? I dzięki temu, żeby jakby podważyć trochę to nasze mniemanie o sobie, jak to nasze nie będzie miało druskocący wpływ na tamtą osobę, pozwoli nam znowu zasiać takie ziarnko do tego, żeby dużo częściej mówić to, co nam naprawdę w duszy gra. Żeby nie nastawiać się na to, żeby być bardzo miłym, tylko żeby być prawdziwym. To były moje dwie strategie, jakby takie dwa sposoby innego kompletnie spojrzenia na to moje bycie zbyt miłym, czyli pokazać, że jestem kłamcą, kiedy staram się być zbyt miła i robić nie to, co naprawdę chcę zrobić. I drugie, pokazać, że być może tutaj mam zbyt wielkie mniemanie o sobie, jeśli myślę, że moje nie będzie aż tak źle odebrane. Mi to osobiście bardzo mocno pomogło przykręcić ten mój talent, który mówi, zróbmy to wszystko, żeby wszyscy byli zadowoleni. Czyli typowy syndrom people pleasera. Trzymam za ciebie kciuki, żeby było więcej o Tobie. Bóg pomaga tym, którzy pomagają sobie, a dopiero z tym jesteś w stanie mieć takie zasoby, żeby pomóc innym. Dziękuję Ci bardzo serdecznie. Witaj w serii podcastów Żyj Prawdziwie, Żyj Odważnie. Ja nazywam się Ela Krokosz i od 20 lat zajmuję się tym, co jest moją pasją – rozwojem potencjału ludzi. Dzięki pracy z tysiącami osób w wielu krajach wiem, że w nas jest dużo większy potencjał, niż nam się wydaje. Moją rolą jest pomóc ludziom dostrzec ich potencjał, a potem zrobić wszystko, aby go wykorzystali. Prowadzę indywidualne coachingi, szkolenia oraz programy online, w których wykorzystujemy strategię skutecznego zarządzania własnym potencjałem. W podcastach Żyj Prawdziwie Odważnie znajdziesz inspiracje, wywiady i konkretne rady, jak skutecznie zarządzać Twoim potencjałem, który często też nazywam talentem.